Będziemy mówić tym razem bez makijażu. A i powiem wam, że w moim życiu, kiedy byliśmy już małżeństwem, nocowaliśmy pewnego dnia u naszej znajomej. I pamiętam ten moment, kiedy się rano obudziliśmy. I idę do łazienki i nagle spotykam tą osobę, tą naszą znajomą i byłem w takim szoku. Nie chciałem krzyczeć, nie chciałem dleć, ale mówię, kto to jest? Kto to w ogóle jest? Wróciłem z powrotem, mówię, Krysia, ktoś jest w tym domu jeszcze, jakaś inna kobieta. Okazało się, że nie była to inna kobieta, tylko była to nasza znajoma, ale nie zdążyła nałożyć na siebie makijażu. To były dwie zupełnie inne osoby. To były czasy, kiedy nie było Photoshopa, to się tak nie zmieniało. Po prostu dwie zupełnie inne osoby. I ja sobie tak pomyślałem, jak kobieta wygląda zupełnie inaczej, kiedy się wymaluje i kiedy się nie wymaluje. To jest po prostu szok. Nie będę opowiadał teraz takiego cienkiego kawału chrześcijańskiego na ten temat, jak Bóg tworzył Adama i Ewę i Bóg popatrzył na Adama i powiedział, wow, to jest fantastyczne, to jest cudowne. Popatrzył na Ewę, tak pomachał głową i powiedział, dobra, będzie się malować. W ogóle nie chodzi o ten kawał. Teraz odzywa się ten szowinistyczny skowyt. Ten szowinistyczny skowyt, który się tu przed chwilą wydobył. To jest kawał, który w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Problem jest taki, że już faceci się malują. Pozdrawiam wszystkich was, którzy się malujecie. Okej, tym razem bez makijażu. Przeczytam wam wiersz. Dzięki Bogu nie mój. Wiersz, fragment jeden z dzieł Williama Shakespeare'a, zatytułowany As You Like It, tak jak lubisz, to co lubisz. I teraz posłuchajcie. Cały świat to scena, a wszyscy mężczyźni i kobiety to po prostu komedianci, którzy znikają ze sceny i się na niej pojawiają. I każdy człowiek ze swego żywota odgrywa różne role. Akty te rozgrywają się na 7 etapach życia. Inne tłumaczenie tego fragmentu Szekspira brzmi tak, a wszyscy mężczyźni i kobiety to po prostu aktorzy. I dzisiaj w tym zabawnym nastroju chciałbym dotknąć w tej serii pewnej rzeczy, która przydarza się nam wszystkim. Przydarza nam się to, że czasami odgrywamy pewne role. Że nie jesteśmy sobą, że po prostu odgrywamy pewne role. I te role możemy odgrywać przed Panem Bogiem, te role możemy odgrywać przed innymi ludźmi i co gorsza, te role możemy odgrywać również sami przed sobą, gubiąc się zupełnie w tym, kim my naprawdę jesteśmy. I dzisiaj chciałem mówić na temat tego, kiedy jesteśmy aktorami przed Panem Bogiem. Nie wiem, czy wiesz, ale Chrystus w ogóle nie miał problemu ze złodziejami, celnikami, prostytutkami i wszelkiego rodzaju grzesznikami. On nie miał problemu ze zwykłymi ludźmi. Ale był dosyć szorstki, jeśli chodzi o pewną grupę ludzi. Ci ludzie nazywali się faryzeuszami, a słowo faryzeusz pochodzi z greckiego słowa, które oznacza nic innego jak po prostu aktorów, którzy przybierali różne maski, aby odgrywać różne role. I powiem ci, że to, co jest naprawdę istotne w naszym życiu, co zapewni ci takie zdrowie wewnątrz ciebie, takie zdrowie wewnątrz twojej duszy, to jest to, kiedy przestaniesz odgrywać rolę. To jest to, kiedy w końcu staniesz się sobą, tak jak Bóg chce, abyś był sobą. Ludzie są najbardziej skuteczni wtedy, kiedy są sobą. Ludzie nie są skuteczni wtedy, kiedy odgrywają rolę kogoś innego. Kiedy ludzie są sobą, kiedy ich emocje, jeśli jest to zdrowe, jeśli ich serce jest zdrowe, wtedy takie życie ma niesamowite znaczenie i takie życie ma niesamowity wpływ. Ludzie, którzy mają zdrową duszę, ludzie, którzy nie grają, przyciągają innych do siebie. Ludzie, którzy nie odgrywają rolu, ludzie, którzy są po prostu zdrowi emocjonalnie, to są ludzie, z którymi chce się być. Chrystus był taki. Chrystus nigdy nie odgrywał ról. Chrystus nigdy nie był raz taki, a potem taki. Chrystus był ciągle, ale to ciągle taki sam. To jest to, co mówiła Krysia przed tym nabożeństwem, że Bóg się nie zmienia, że On jest ciągle taki sam i Chrystus się nie zmieniał. On był ciągle konsekwentny. I nauczyć się być prawdziwym, nauczyć się być człowiekiem, który nie przybiera pewnych pust, kiedy spotyka pewnych ludzi albo znajduje się w pewnym środowisku, to jest klucz absolutnie do wszystkiego. Amen? To jest bardzo ważne. Chrystus w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale i 8 wersecie powiedział tak. Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Ten, Biblia mówi, ten lud przybliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie wargami. To, o czym Chrystus mówi, ten lud mnie uwielbia, ale on mnie uwielbia tylko swoimi ustami. Ten lud mnie wywyższa, ten lud mówi dobre rzeczy o mnie, ten lud mówi prawdę na mój temat, ale ich serce jest daleko ode mnie. Bogu chodzi o to, aby było połączenie pomiędzy twoimi ustami, pomiędzy twoim sercem. Aby to, co wychodzi z twoich ust, było czymś, co wychodzi z serca, które jest podekscytowane Bogiem. Serca, które jest pełne Boga, a nie serca, które oszukuje siebie. Amen? A więc kilka istotnych faktów. Po pierwsze, Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Jezus nie jest prawdziwawy, Jezus jest prawdziwy. Jezus jest prawdą przez duże P. Po drugie, Biblia mówi o tym, że Jego Słowo jest prawdą. Jego Słowo jest prawdą. Wiecie, my żyjemy w świecie, gdzie każdy przykłada różną miarę do tego, co jest właściwe i co nie jest właściwe. Żyjemy w tak potężnym rozmyciu moralnym i etycznym. Żyjemy w takim świecie, że wszystko zależy od czyjegoś punktu widzenia, że ludzie przestają mieć wzór, w oparciu o który żyją. A później jesteśmy zdziwieni. To jest trochę tak, jak tydzień temu, nie wiem, było to powiedziane, bo na 700 miast, albo było to powiedziane na kazaniu, kiedy pastor David Storer powiedział o tym, jak się składa meble z Ikei. I każdy facet, kiedy składa meble z Ikei, od razu odkłada... W ogóle faceci nie lubią instrukcji. Oni nie lubią, kiedy im się mówi, co oni mają robić, krok po kroku, i nagle składasz te meble i zostaje ci mnóstwo części. Mnóstwo części, i później przychodzi żona i się pyta, a te części to co? I ty nie wiesz, co masz powiedzieć, to mówisz, że jest to zapasowe. To w ogóle nie jest zapasowe, bo Ikea nie daje zapasowych części, dadzą ci dwie śrubki zapasowe albo trzy kołki. I to jest wszystko, co oni ci dadzą, ale nie, że ty masz nagle tyle zapasowych części. Kiedy zaczynasz funkcjonować bez instrukcji, kiedy zaczynasz budować cokolwiek bez instrukcji, to w tym momencie budujesz coś, co tylko przypomina to, co powinno przypominać. Biblia jest prawdą. I mówię to z pełną, całkowicie pełną odpowiedzialnością. Jeśli nie budujesz swojego życia w oparciu o Boże Słowo, to nie jest tak, że ty budujesz swoje życie. Ja nie buduję mojego życia w oparciu o nic. Nie, nie, budujesz właśnie o to, co ty uważasz za właściwe. Ty ustawiasz sobie sam standardy, ty wiesz, co jest dobre, ty wiesz po prostu, co zrobić lepiej. Ustawiasz sobie sam standardy, a więc ty dla siebie stajesz się prawdą, ale przez małe p. Biblia mówi o tym, że Jego Słowo jest prawdą. I dalej Biblia mówi o tym, że kiedy poznamy prawdę, to prawda nas wyswobodzi. Poznając Chrystusa i poznając Jego Słowo, te dwa istotne elementy, jakże kluczowe, w oparciu o które został stworzony cały wszechświat, Jego Słowo, Jezus Chrystus. Poznając te dwa elementy, twoje życie zaczyna być prawdziwawe. Tak czy prawdziwe? Zaczyna być prawdziwe. Prawdziwawi to my możemy być teraz. Czyli przypominamy prawdę, ale nie jesteśmy prawdziwi. Dlaczego ludzie noszą makijaż przed Bogiem? Dlaczego szczególnie chrześcijanie potrafią przyjść na nabożeństwo i udawać swoimi ustami, i udawać po prostu, że wszystko jest fantastycznie, że wszystko jest pięknie, fajnie, co u ciebie jest świetnie, i wychodzisz stąd, jesteś kimś zupełnie innym. Coś jest nie tak. Coś jest bardzo mocno nie tak, jeśli twój świat jest taki. Powiem wam, że każdemu z nas to się zdarza. Amen? Ile razy było tak, że szliśmy z Krysią do kościoła, działem z Krysią do kościoła, ale w domu ale w domu wybuchła jakaś sytuacja bardzo napięta. I teraz z tym napięciem, z tym rozdźwiękiem w swojej głowie musisz pójść do kościoła. Musisz pójść do kościoła. Oczywiście, kto jest winny w tym wszystkim? Dzieci. No nie ja, nie moja żona. Dzieci, tak? Najlepiej tak wymyśleć. Nie. Ale nie możesz funkcjonować z Bogiem. Te wszystkie konflikty musimy zawsze załatwić maksymalnie do godziny 9. Maksymalnie do godziny 9, bo ja nie zamierzam odgrywać tutaj jakiegoś teatru. Ani moja żona nie zamierza odgrywać jakiegoś teatru zwanego uwielbieniem. Jeśli zaczniemy odgrywać pewne rzeczy, to jest nasz koniec. Amen? A więc dlaczego czasami nosimy makijaż przed Bogiem? Pierwsza rzecz, najbardziej destruktywna dla każdego z nas, to jest grzech. Grzech powoduje wiele innych rzeczy, które powodują, że zaczynamy odgrywać pewne role. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3:4-9. Na to rzekł wąż do kobiety, jesteśmy w ogrodzie Eden, początek Biblii. Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą wam się oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg pozwolił zjadać Adamowi i Ewie owoc każdego drzewa z wyjątkiem drzewa poznania dobra i zła. I powiedział im, jeśli zjecie, to na pewno umrzecie. I pojawia się diabeł, który mówi, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy tylko z niego zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojga i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie i w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Adamem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? To jest pierwszy grzech. To jest pierwszy grzech, który pokazuje nam każdy inny grzech. Grzech jest miły, grzech jest przyjemny, grzech składa nam zawsze fałszywe obietnice, ponieważ grzech nigdy nie wypełni obietnicy, którą ci obiecuje. Grzech zawsze działa, tak jak tutaj jest napisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. I ten grzech spowodował jedną kluczową rzecz. Adam i Ewa poznali, że są nadzy. Pojawiła się pierwsza rzecz, która jest konsekwencją grzechu, a jest to wstyd. Wstyd jest niczym innym, jak w większości przypadków, konsekwencją grzechu. Wstydzimy się tego, co zrobiliśmy, wstydzimy się tego, co robimy, wstydzimy się tego, że żyjemy z Bogiem, albo nie żyjemy z Bogiem, albo żyjemy z Bogiem tak jak my myślimy, że jest właściwie, ale wiemy wewnętrznie, że tak to nie powinno wyglądać. Wstydzimy się swojej przeszłości. Grzech powoduje zawsze w nas jedną kluczową rzecz, którą jest wstyd. I wstyd ma moc zablokować całkowicie twoją przyszłość. Wstyd ma moc całkowicie zablokować twoją przyszłość. Po drugie, grzech powoduje drugą rzecz. Biblia mówi o tym, że Adam się skrył z żoną swoją przed Panem Bogiem. Grzech powoduje potępienie. Grzech powoduje potępienie. Kiedy jesteś chrześcijaninem i kiedy grzeszysz, to wiesz, że zrobiłeś niewłaściwie. Wiesz, że zrobiłeś niewłaściwie. I w momencie, kiedy grzeszysz, Duch Święty zaczyna pokazywać ci w twoim sercu, że to, co zrobiłeś, jest niewłaściwe. Że sposób, w jaki żyjesz, jest niewłaściwy, a więc robisz to, co robił Adam, czyli zaczynasz się chować przed Bogiem. Zaczynasz przed Nim uciekać, ale nie uciekasz w próżnię, czyli uciekasz do miejsca, zaczynasz sobie budować świat, który wydaje ci się być światem, który jest, wow, to jest mój świat i tutaj jest super, ale wewnątrz czujesz, że coś jest nie tak. Wewnątrz czujesz, że popełniłeś błąd. Wewnątrz czujesz, że Bóg cię nie akceptuje. Wewnątrz czujesz, że musisz coś zmienić, ale budujesz sobie świat, w którym żyjesz i w pewnym momencie, w rezultacie takiego stanu, kiedy żyjesz w potępieniu ciągle i ciągle, stajesz się nieznośny dla ludzi, którzy cię znają słabo, a potem stajesz się okrutnie nieznośny dla ludzi, którzy mieszkają z tobą blisko. Potępienie zatrzymuje twój postęp. Potępienie zatrzymuje twój rozwój. Potępienie zatrzymuje twoją przyszłość. To jest konsekwencja grzechu. I w tym momencie, kiedy żyjesz w potępieniu, jeśli się z tym nie rozprawiasz, i zaraz wam powiem, jak się z tym rozprawić, ale jeśli się z tym nie rozprawiasz, to żyjesz w taki sposób, że wiesz, że robisz coś źle, ale nie, ty wybierasz jednak tą drogę częściej uczęszczaną i siedzisz w tym, i siedzisz w tym, i nie, nic z tym nie zrobię, będę budował dalej taki świat. To jest przerażające. Bóg nie wybrał nas do życia w potępieniu, Bóg nie wybrał nas do życia we wstydzie. I trzecia rzecz, która się dzieje, to jest to, że Adam i Ewa skryli się wśród drzew. Wiecie, co Adamowi i Ewie przypominało każde drzewo? Kiedy oni się rozglądali na lewo i prawo, to każde drzewo oskarżało ich, że oni popełnili błąd. Każde drzewo. Patrząc na każde drzewo, wiesz, że popełniłeś błąd. To jest tak samo, jak jest z nami, kiedy grzeszymy w jakiejś dziedzinie i ta rzecz nas potępia, nic z tym nie robimy i później każda sytuacja, która jest podobna, każda sytuacja, którą obserwujemy, każda sytuacja, którą widzimy, to jest trochę na takiej zasadzie, że jak ja czuję, że jestem fatalnym ojcem, że nie poświęcam czasu moim dzieciom i później oglądam film o wspaniałym ojcu, który przynajmniej w filmie ma mnóstwo czasu dla swoich dzieci i jedzie z nimi na kajaki, jedzie z nimi nad morze, jedzie z nimi na wakacje i tam spędzają fantastyczny czas. Kiedy oglądam takie rzeczy, które przypominają mi mój błąd, to mnie zaczyna oskarżać. A więc Adam schował się wśród drzew ogrodu i tam dotykało go nic innego, jak tylko oskarżenie, że z tobą jest coś nie tak. To wszystko to są konsekwencje grzechu. Wstyd, potępienie i oskarżenie. I co z tym robi Bóg? Co z tym robi Bóg? Po pierwsze, Bóg płaci cenę za nasz grzech. Bóg płaci cenę za nasz grzech. To wszystko zaczyna się, moi drodzy, w Starym Testamencie. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3 rozdział, werset 21. Pan Bóg sprawił też i Adamowi i jego żonie skórzane szaty oraz ich przyodział. W tym momencie, żeby mieć skórzane szaty, ktoś musiał umrzeć. Musiało umrzeć zwierzę, aby Adam i Ewa nie czuli się dalej zawstydzeni, aby Adam i Ewa dalej nie czuli się potępieni, aby nie czuli się oskarżeni. Ktoś musiał umrzeć. Umarło zwierzę i z tego zwierzęcia ściągnięto, co zrobiono? Skórzane, Biblia mówi skórzane szaty, futro, aby przykryć ich nagość, aby przykryć ich potępienie. I tak się zaczyna cały Stary Testament, który pokazuje jedną rzecz, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale ta śmierć może być poniesiona przez kogoś innego, ktoś inny może umrzeć zamiast ciebie, abyś ty miał przebaczenie. I w Starym Testamencie to się działo poprzez system ofiarniczy, poprzez zwierzęta, które były składane na ołtarzu, były zabijane przez kapłanów, ludzie wyznawali swoje grzechy, była przelana krew na ich odpuszczenie. Natomiast Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział i 20 werset, Biblia mówi tak. Drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Drogoście zostaliście wykupieni. Biblia mówi, nie zostałeś wykupiony przez krew zwierząt, ale zostałeś wykupiony, i teraz posłuchaj mnie uważnie, przez krew samego potężnego i wielkiego Boga. Jezus Chrystus, Syn Boży, przelał krew za mnie i za ciebie, abyśmy nie żyli w poczuciu wstydu, abyśmy nie żyli w poczuciu oskarżenia i potępienia. On całkowicie przebacza, On całkowicie nas oczyszcza i On całkowicie z powrotem czyni nas zdrowymi i On czyni nas prawdziwymi, abyś nie musiał niczego udawać. Prawda jest taka, że żyjemy w kraju, gdzie większość ludzi żyje w potężnym wstydzie, żyje w potężnym oskarżeniu i potępieniu. I co niedzielę odstawiamy teatr, który nazywa się przychodzę i to jest mój czas z Bogiem. Teraz, Panie Boże, ja przychodzę, ta godzina w ciągu tygodnia jest Twoja, ja Ciebie będę uwielbiał, ja Ciebie będę teraz wywyższał, to jest Twój czas, wychodzę z tego miejsca, gdzie Go uwielbiałem i żyję dalej tak samo. To jest chore. Jeśli twoje życie różni się pomiędzy tym, co tutaj prezentujesz, a tym, co prezentujesz tam, to znaczy, że odegrałeś tutaj rolę. Co Bóg robi, co Bóg dalej robi w Nowym Testamencie z naszym wstydem, przebaczeniem i oskarżeniem? Po pierwsze, Bóg nadaje nam godność. List do Rzymian, 10 rozdział, 11 werset. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w Niego uwierzy, nie będzie, co? Nie będzie zawstydzony. Bóg zdejmuje z nas wstyd w chwili, kiedy zaufasz Chrystusowi. Jeśli twoje życie należy do Chrystusa, jeśli twoje życie jest naprawdę poddane Chrystusowi, Chrystus zdejmuje z ciebie ten wstyd. Możesz przyjąć całkowite przebaczenie do swojego życia i żyć w zupełnie inny, wolny sposób i nie musisz niczego udawać. Po drugie, Bóg nam przebacza. Mieliśmy sytuację, że grzech powoduje potępienie, ale Bóg nam przebacza. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, werset od 6 do 9. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Bóg jest Bogiem przebaczenia względem tych, którzy wiedzą, że mają problem. Największe twoje zwiedzenie polega na tym, że z tobą jest wszystko okej. Okay. Jeśli z tobą jest wszystko okej, okay, to Jezus Chrystus umierał bez sensu. Dlatego, że z nami nie jest okej, Chrystus umarł za nas, Bóg umarł za nas, aby przynieść nam przebaczenie, aby zabrać z nas wstyd i aby przynieść nam przebaczenie. On przebacza tym, którzy wyznają Mu swoje grzechy. Nie na takiej zasadzie, Panie Jezu, ja przepraszam Cię dzisiaj za ten dzień, co się tam wydarzyło, nawet nie pamiętam, ale którzy podchodzą bardzo konkretnie do tego. Przepraszam, że zachowałem się pysznie. Przepraszam, że zachowałem się w taki sposób. Przepraszam, że zrobiłem to czy tamto. Bardzo konkretnie. Grzech jest poważną rzeczą dla Pana Boga, jest na tyle poważną, że postanowił wysłać swojego Syna, który za to umarł. Nie bagatelizuj grzechu. I trzecia rzecz, Bóg nas usprawiedliwia. List do Rzymian, 8 rozdział, 1 werset. Mówiliśmy o oskarżeniu, ale Chrystus nas usprawiedliwia. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kto jest w Chrystusie Jezusie? Każdy, kto Mu zaufa. Każdy, kto w Niego uwierzy i się tego trzyma. Ci ludzie, dla tych ludzi nie ma potępienia. I to jest teraz bardzo dobra wiadomość dla Ciebie, ponieważ możesz doświadczyć tych wszystkich trzech rzeczy. Możesz doświadczyć poczucia godności, możesz doświadczyć przebaczenia, możesz doświadczyć usprawiedliwienia, możesz doświadczyć nowego początku właśnie dzisiaj. Właśnie w tym momencie możesz z tego skorzystać i zacząć żyć w inny sposób. Amen? I zacząć żyć w inny sposób. Więc pierwsza rzecz, która powoduje, że stajemy się ludźmi, którzy udają przed Bogiem, którzy nakładają makijaż przed Bogiem, to jest grzech. On nas paraliżuje. Druga rzecz, to są niespełnione oczekiwania. Wiecie, że bardzo często jest tak, że my mamy swoje oczekiwania względem Pana Boga, my mamy swoje oczekiwania względem ludzi i kiedy się to nie dzieje, to zaczynamy się zamykać sami w sobie, zaczynamy się frustrować, że coś tu jest nie tak. I znam ludzi, którzy potrafią żyć przez wiele lat, dlatego że ktoś nie spełnił ich oczekiwań, tylko ten ktoś nawet nie wie o ich oczekiwaniach. Są ludzie, którzy są niewolnikami swoich własnych, wyobrażonych oczekiwań, których nikt nie jest w stanie spełnić poza Panem Bogiem, albo czasami Bóg mówi, nie, tego nie zrobię. Przeczytajmy sobie sytuację, kiedy Chrystus zmartwychwstał, Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Więc idzie dwóch uczniów i rozmawiają sobie o Panu Jezusie, który umarł, którzy coś tam mówią, że może zmartwychwstał i Biblia podchodzi do nich, Chrystus, i Biblia mówi dalej tak. Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu nie było na imię Kleofas, odpowiedział mu, czy jesteś tylko przychodnie w Jerozolimie i nie wiesz, co się stało w tych dniach? I zapytał ich, ale o czym? A oni mu odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu. Oni rozmawiają teraz z Jezusem z Nazaretu. który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się. A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już jest trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali. Ilu chrześcijan jest obrażonych na Pana Boga, bo oni się spodziewali. Jeśli ty się spodziewasz, co ma zrobić Bóg, to musicie zamienić rolę. Ty musisz stać się Bogiem, a Bóg musi stać się twoim sługą. Myśmy się spodziewali. Powiem ci tak. Oni po prostu niczego nie rozumieli. Kiedy ty się spodziewasz czegoś od Pana Boga, a to się nie dzieje, to po prostu nie rozumiesz. Po prostu nie rozumiesz, że to na tą chwilę nie jest dla ciebie albo to w ogóle nie jest Bożą wolą dla ciebie. Czy my jeszcze nie zauważyliśmy pewnej rzeczy, że ty nie jesteś w stanie przewidzieć tego, co będzie jutro? My nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co będzie wtorek, w środę i za tydzień. My nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. A Bóg już o tym wiedział, zanim powstał świat. Taka jest różnica. Bóg wyprzedza czas. Bóg już jest w przyszłości, kiedy ty jesteś ciągle w teraźniejszości. I to, co jesteś w stanie przewidzieć, to jesteś w stanie przewidzieć kolejne 5 sekund i nic więcej. Nasze oczekiwania względem Pana Boga, kiedy On ich nie spełnia, powodują, że oddalamy się od Boga, powodują, że zaczynamy odgrywać teatr. Są ludzie, którzy są totalnie zdenerwowani na Pana Boga, ich usta czczą Pana Boga, ale w sercu jest złość i nieprzebaczenie, dlaczego, Panie Boże, do tego dopuściłeś. To nie jest tak, że autorem wszystkiego w twoim życiu jest Bóg. Amen? Autorem wielu rzeczy w twoim życiu jest również diabeł, który ciągle chodzi, który ciągle próbuje cię niszczyć, który ciągle próbuje po prostu wyrządzać ci krzywdę. Ilu ludzi w tym kraju wysuwa taki argument, jakby Bóg istniał, to by mój, nie wiem, jakiś tam wujek nie umarł na raka. Czy ty myślisz, że Bóg ma coś wspólnego z rakiem? Czy ty myślisz, że Bóg jest Bogiem, który zsyła raka na ludzi? To po pierwsze. Po drugie, czy wujek kiedykolwiek zawołał do Boga, że chce mu poddać swoje życie? Czy on kiedykolwiek znalazł się w rękach Pana Boga? No nie. To dlaczego masz pretensje, skoro problem jest w wujku? A myśmy się spodziewali. Wiecie, mój Bóg jest moim Bogiem bez względu na to, czy będzie wypełniał moje oczekiwania, czy nie. Ja jestem bardziej zainteresowany tym, aby wypełniać Jego oczekiwania względem mnie. Bo On jest Bogiem, a ja jestem człowiekiem. Drugi przykład, druga Księga Królewska, 5:10. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Jest mowa o Naamanie. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanii, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się. Facet ma trąd. Elizeusz, potężny prorok Pana przychodzi do niego i mówi, takie jest wyjście z twojej sytuacji. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanii, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. A Naaman się oburzył i powiedział tak. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Elizeusz mówi tak, idź się zanurz 7 razy w Jordanii, będziesz zdrowy. Naaman się oburzył, bo on myślał, że przyjdzie Elizeusz, powie tak, Panie Boże zastępów, potężny Panie Izraela, gdzie jesteś Naamanie chory, tu? Położy swoją rękę, teraz bądź całkowicie uzdrowiony, niech Boża moc dotknie ciebie. I bum, i Naaman jest uzdrowiony. To było wyobrażenie Naamana. Ja zauważam jedną rzecz. Ludzie zawsze mają swoje koncepcje i mieli swoje koncepcje, kiedy czasami przychodzili z kimś chorym, mówili do Jezusa, Panie, proszę, przyjdź i połóż na niego ręce. Chrystus wtedy na przykład pluł w piasek, brał ten piasek, mazał go po oczach. Chrystus nigdy nie spełniał oczekiwań ludzi. Chrystus nigdy nie uzdrawiał według tego, jak ludzie tego chcieli. To się zawsze działo inaczej, powiem wam, to jest zawsze inaczej. To jest zawsze inaczej. W tym tygodniu oglądałem historię uzdrowienia kobiety ze stwardnienia rozsianego i tak oglądam, mówię, jak to brzmi znajomo. Jak to brzmi, jak to wszystko mówię, w końcu w telewizorze, czy na monitorze, ale ktoś mnie rozumie. Dokładnie tak, a jednak inaczej. Bóg nigdy nie czyni dwa razy tych samych rzeczy w taki sam sposób. Amen? I tutaj jest błędne oczekiwanie, aby Bóg zrobił to dokładnie tak, jak my tego chcemy. Dlaczego mamy błędne oczekiwania? Ponieważ mamy błędne wyobrażenie Bożej woli. O Panie, żebym ja już dał prawo jazdy. O Panie, daj mi zdać to prawo jazdy. Bóg jest mądry i wie, że gdyby ci dzisiaj dał to prawo jazdy, to zabijesz siebie i innych po drodze. Na twojej pierwszej jeździe. Ja mam taką znajomą, która zdała prawo jazdy. Wielki jest Pan, pojechała i wjechała pod tramwaj. Przeżyła, wszystko jest okej. Dzisiaj jest w Afryce. A więc błędne wyobrażenie Bożej woli. Zaufaj, że Bóg wie lepiej. Wyobrażasz sobie mojego Filipka, który przychodzi do mnie i mówi, tata, to jest czas, żebym wsiadł w samochodzie i zaczął jeździć. On jest tym podekscytowany, on tego chce. Mój starszy syn też tak chciał, tylko raz spróbowaliśmy. Znaczy, o raz za dużo. Błędne wyobrażenie Bożej woli tworzy błędne oczekiwania. Po drugie, mamy błędne oczekiwania względem Pana Boga wtedy, kiedy jesteśmy niecierpliwi. My nie jesteśmy gotowi do tego, aby Bóg dał nam pewne rzeczy. Nie jesteś gotowy, Bóg ci daje pewne rzeczy we właściwym czasie. I kiedy patrzę na moje 20 lat chrześcijaństwa, ponieważ w czwartek minęło 20 lat mojego chrześcijaństwa, kiedy patrzę na to, to widzę po prostu proces, który ma sens i widzę rzeczy, które Bóg mi daje, kiedy ja byłem na nie gotowy. Rzeczy, które mam dzisiaj, miejsce, w którym jestem dzisiaj, gdybym miał je 10 lat temu, to by mnie zabiło. Nie byłem na to gotowy. I choćbym nie wiadomo, ile się modlił, choćbym nie wiadomo, ile pościł, Bóg by mi tego nie dał, bo Bóg jest mądry. Zostały zaburzone moje oczekiwania względem Pana Boga. I trzecia rzecz, która powoduje błędne oczekiwania, to jest brak zaufania Bogu we wszystkim. List do Rzymian, 8 rozdział, wersety od 28 do 32. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg jest za nami, to któż jest przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, posłuchaj, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził dla Ciebie, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego? W domyśle, we właściwym czasie. Bóg jest dobrym Bogiem i On wie, kiedy dać Ci pewne rzeczy. Nie buduj oczekiwań względem Pana Boga, które są nierealne. Wielu ludzi ma takie oczekiwanie, że kiedy oni oddadzą swoje życie Jezusowi, to w tym momencie wszystko będzie ładnie i pięknie. Kiedy patrzę na dzieje apostolskie, to widzę, że kiedy oni oddawali życie Jezusowi, to jedyna rzecz, która była pewna, to były prześladowania, to była śmierć, to było odrzucenie, to było wygnanie. I dzisiaj tak jest w wielu krajach. Oddając życie Jezusowi, wchodzisz po prostu w ogień. Wchodzisz w odrzucenie, wchodzisz po prostu w prześladowanie i powiem wam, to jest o wiele bardziej normalne niż to, że masz święty spokój. Ale Chrystus nam nigdy nie powiedział, że będziecie mieli fantastyczne, wspaniałe, spokojne życie. Chrystus nas uprzedził, że ludzie nas będą nienawidzić, jeśli oddajesz swoje życie Jezusowi. Chrystus nas o tym uprzedził, o prześladowaniach. Wszystko jest okej. Okay. Jeśli jesteś prześladowany, to jesteś w fantastycznym miejscu. Ponieważ Dzieje Apostolskie mówią o uczniach, którzy byli podekscytowani i wielbili Boga nie za to, że ich wyrwał z więzienia, ale oni wielbili Pana Boga za to, że mogli cierpieć dla Chrystusa. Zaufaj Chrystusowi. Zaufaj Chrystusowi. Kiedy ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy Krysia oddała swoje życie Jezusowi, to nie było tak, że rodzina była po prostu podekscytowana, wow, super, i przychodzimy do domu, Krysia przychodzi do domu, ja przychodzę do domu, a tu rodzina z girlandami. Witają nas, nałożyli nam girlandy i po prostu zaczęliśmy grać na hawajskich gitarkach, jak wspaniale, że oddaliście życie Jezusowi. Zupełnie odwrotnie. Zaczął się po prostu dżihad. Zaczął się dżihad. Ale kiedy jesteś konsekwentny, kiedy trzymasz się Pana Boga, kiedy mówisz, Panie Boże, to jest dokładnie to, co mi powiedziałeś, i idziesz dalej do przodu, to w końcu sytuacja się zmienia tak, że kiedy jesteś już w tym samym domu, gdzie byłeś kiedyś prześladowany, to ludzie się cieszą, że jesteś. I ludzie widzą zmianę w tobie. Ludzie widzą przemianę. Wow, to nie są jakieś mrzonki. To jest naprawdę konkretne. Bądź konsekwentny. Bądź konsekwentny, zaufaj Bogu. Amen. I trzecia rzecz, która powoduje w nas to, że odgrywamy pewne role przed Panem Bogiem, to jest brak zrozumienia tego, kim jest Bóg. To jest brak zrozumienia tego, kim jest Bóg. Najbardziej źle rozumianą osobą we wszechświecie nie jesteś ty. Bardzo mi przykro, to nie jesteś ty. Nikt mnie nie rozumie. Nie pochlebiaj sobie. Są ludzie, którzy mają podobne problemy, takie jak ty. Najbardziej niezrozumiałą osobą jest Bóg. On czasami patrzy i mówi, ale co ja mam jeszcze zrobić, żebyście wy to uchwycili? W Starym Testamencie czytamy historię, przeczytam wam. To jest 33 rozdział drugiej księgi, 32 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej, drugi werset. Mojżesz poszedł, aby odebrać tablicę z przykazaniami od Pana Boga. Nie ma Mojżesza. I został, lud Izraela został z Aaronem. I Aaron powiedział, zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmowały cały lud pozdejmował złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjęli je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać. Teraz posłuchajcie. Oni budują cielca, oni mówią, że ten cielec to są bogowie, którzy wyprowadzili cię z Izraela. I Aaron mówi coś po prostu szokującego. Jutro będzie święto Pana. Okej? To jest tak samo, jakby sobie zbudował sobie po prostu figurkę Kryszny w domu albo Buddy i mówił, jutro jest wielki dzień, jutro będzie święto Pana. Jakiego Pana? Więc dalej Biblia mówi tak. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, dali mu pokłon i złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Kim jest twój Bóg? Kim jest twój Bóg? Jakie jest twoje wyobrażenie Pana Boga? Jakie jest twoje wyobrażenie Pana Boga? Izrael został wyprowadzony z Egiptu w spektakularny sposób. Kiedy oni już byli na pustyni, to wszystko, co się tam działo, to były cuda, cuda, cuda i cuda. To było oglądanie Boga po prostu, wow, to jest po prostu niesamowite. Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem. Oni wiedzieli, wyobrażasz sobie, Mojżesz poszedł rozmawiać z Bogiem. On poszedł na, wow, potężny Bóg Izraela, wow. I Mojżesz schodzi na dół, a Izrael zinterpretował to w tak chory sposób, że się w głowie nie mieści. Jedna rzecz, która musi się w nas zmieniać ciągle i ciągle i ona powoduje, że uciekamy od Boga, ona powoduje, że albo lgniemy do Niego, albo uciekamy. Ona powoduje, że albo odgrywamy pewne rzeczy, albo jesteśmy prawdziwi przed Bogiem, to jest niewłaściwy obraz Boga. Są ludzie, którzy mają obraz Boga, że Bóg jest Bogiem karzącym. Bóg nie robi nic innego, tylko przygląda się po prostu całej ziemi. O, zgrzeszył. Ogień. Nie. Niektórzy ludzie interpretują Pana Boga jak jakiego takiego, o, to jest mój kochany tatuś i ja mogę sobie robić wszystko, cokolwiek chcę i po prostu jest super, jest fantastycznie, to jest mój kochany tatuś. To też jest przesada. Są ludzie, którzy Boga traktują w taki sposób, że On się zlituje nad nami, kiedy umrzemy. Są ludzie, którzy po prostu mają tak chore wyobrażenie odnośnie Boga, że to się w głowie nie mieści. I ty teraz będziesz odpowiedzialny za to, aby rozumieć Boga we właściwy sposób. Ponieważ list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, Biblia mówi tak. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Bóg w Starym Testamencie, wiele razy o tym mówiliśmy, objawiał się poprzez swoje imiona. Tak naprawdę w Starym Testamencie nikt do końca nie mógł ogarnąć, jaki jest Bóg. Nikt do końca nie mógł zrozumieć, jaki jest Bóg, bo z jednej strony Bóg był lekarzem, z drugiej strony Bóg był pasterzem, z trzeciej strony Bóg był Bogiem zastępów, Bogiem, który walczył, był Bogiem, który był Bogiem sądu. Nikt nie potrafił tego do końca zrozumieć. Aż Bóg powiedział, dobra, to jest czas, aby Syn Boży, aby Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i pokazał, kim ja naprawdę jestem. I rzecz, którą przynosi Bóg, jeśli tego nie zrozumiesz, nigdy nie zbudujesz we właściwy sposób swojego życia i zawsze będziesz udawał, zawsze będziesz odgrywał pewne role, to jest to, że Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa przyszedł pokazać, jaki jest naprawdę Bóg. W Starym Testamencie, posłuchajcie, słowo przez cały Stary Testament, przez 39 ksiąg, słowo ojciec w kontekście Boga i człowieka jest użyte 15 razy. 15 razy przez 39 ksiąg. Bóg pozwala nazywać siebie ojcem 15 razy. Jest taki kontekst. Bóg, człowiek, czyli ojciec i człowiek. Natomiast w Nowym Testamencie tylko w trzech Ewangeliach, w tak zwanych Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusz, Marek i Łukasz, słowo ojciec jest użyte 65 razy w kontekście Bóg-człowiek. Natomiast w Ewangelii Jana i tylko w Ewangelii Jana słowo ojciec w kontekście Bóg-człowiek jest użyte 100 razy. 15 razy w Starym Testamencie. 165 razy w Nowym Testamencie. Czy Bóg chce nam coś powiedzieć? Czy Bóg chce nam coś powiedzieć? Mój Filip, to co Krysia mówiła w czasie uwielbienia, kiedy patrzę na mojego Filipa, on może przyjść do mnie, on nie musi niczego udawać. On nie musi niczego udawać, on może być absolutnie szczerze niegrzeczny przede mną. I on jest szczerze niegrzeczny przede mną. On może być też szczerze grzeczny przede mną. To są te piękne chwile. Kiedy masz niewłaściwy obraz Boga, jeśli nie rozumiesz, że Bóg jest twoim ojcem, ale nie jest ojcem, który jest po to, aby cię rozpuszczać i przykrywać po prostu cały czas rękę przykładać rękę na twoje błędy, na twoje złe zarządzanie pewnymi rzeczami, na twoje złe zarządzanie czasem, pieniędzmi i tak dalej. Jeśli myślisz, że Bóg jest ciągle taki po prostu, że On nie wie, jak cię wychować, to jest niewłaściwy obraz Boga. To jest ojciec, który jest mądry. To jest ojciec, który jest mądry. Niewłaściwy obraz Boga powoduje w naszym życiu, że my boimy się do Niego wrócić. I na sam koniec chciałem ci powiedzieć o jednej rzeczy. O jednej rzeczy. Bóg jest Bogiem, który widzi wszystko. On jest wszechwiedzący, On jest wszechmocny, On jest wszechistniejący, On jest wszechobecny, On jest wszechpotężny. Jest potężny, wielki Bóg, który widzi wszystko. On nawet wie, o czym teraz myślisz. On zna twoją myśl. On zna każdą sekundę twojego życia. On zna każdą prawdę i każdą nieprawdę w twoim życiu. On zna każdy grzech, każdą porażkę i każdy sukces w twoim życiu. On zna wczorajszy dzień. On zna ostatni tydzień, ostatni miesiąc. Nie traktuj Pana Boga w taki sposób, jak faryzeusze. Panie, ja Cię wielbię, to jest niedziela, ja Cię wywyższam. To jest religia. To jest religia, to jest tak, jakbyś był od kogoś bardzo daleko. Nie wiem, czy kiedyś byłeś w związku małżeńskim. Ale to nie jest tak, że się pokłócisz ze swoją żoną i od razu z powrotem jest wszystko, jest ekstra, jest cudownie. Nie było tematu. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Bóg jest Bogiem, który chce mieć z nami normalną relację. Kto stworzył relację? Bóg stworzył relację. On jest Bogiem, który chce mieć z nami relację. Najgorsze, co możemy robić w naszym życiu, to odgrywać rolę przed Panem Bogiem. Bo Bóg nie patrzy na rolę, którą odgrywamy, ale Bóg patrzy na to, kim my naprawdę jesteśmy. Być może jesteś w takim miejscu, że już się tak pogubiłeś, że ty już nie wiesz, czy ty odgrywasz rolę, czy jesteś naprawdę tym, kim jesteś. Kiedy myślę o tej historii, kiedy myślę o tym i w tym tygodniu, kiedy wieczorem leżałem i modliłem się do Boga, to odkryłem pewną niesamowitą rzecz, że do Boga nie musisz wracać etapami. Powiem wam, jak się wraca do Boga. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 18. Syn marnotrawny, który już próbował jeść to, co jadły świnie, który upadł tak nisko, postanowił: wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Potępienie. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wstyd. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca. Teraz posłuchajcie. Twoja decyzja. Że chcesz wrócić. Twoja decyzja, że chcesz wrócić. Twoja decyzja, że chcesz przestać odgrywać pewne chrześcijańskie role, powoduje jedną rzecz. A gdy jeszcze był daleko, zobaczył go ojciec, użalił się nad nim, a pobiegłszy, jest mowa o ojcu, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Kiedy ty podejmujesz decyzję powrotu do ojca, on jest pierwszy, który chce się z tobą spotkać. Bóg widzi wszystko w twoim życiu. I teraz masz wybór. Wyjść z tego nabożeństwa i wrócić do świata, który sam sobie stworzyłeś. Możesz tak dalej robić, ale nic się nie zmieni. A możesz podjąć decyzję, że jest koniec odgrywania ról przed Panem Bogiem. Jest koniec udawania czegokolwiek. Jest czas, abym skonfrontował się z Bogiem, który jest prawdą, abym skonfrontował się ze Słowem, które jest Jego prawdą. To odgrywanie ról jest tak kuszące, aby tak się zachowywać. O wiele trudniej jest być prawdziwym. O wiele trudniej jest żyć w prawdziwy sposób, niż po prostu udawać. Chciałem ci zadać pytanie. Czy chcesz zacząć żyć z Panem Bogiem w prawdziwy sposób? Wiecie, że to wszystko widać, jak ktoś jest nienaturalny? Wiecie, jak to wszystko widać, kiedy ktoś po prostu udaje? Wiecie, to jest widoczne. To jest parszywie widoczne. Przepraszam za wyrażenie parszywe, ale to jest tak widoczne. Z jednej strony jestem chrześcijaninem, a z drugiej strony jestem osobą z Facebooka. Jestem osobą z Instagrama. Jestem osobą w mojej szkole, jestem osobą w moim domu i to te dwie osoby to jest zupełnie inny świat. Ty myślisz, że Bóg tego nie widzi? Ja wierzę, że dla niektórych z nas dzisiaj to jest decydujący moment. Bo nie da się żyć w takim oszustwie. Nie da się żyć w takim zakłamaniu i w udawaniu przed Panem Bogiem, że wszystko jest okej. Amen? Chciałem, żebyśmy powstali. Syn marnotrawny powiedział, wstanę więc i pójdę do mojego ojca. Kiedy podjął tą decyzję, ojciec wybiegł w jego stronę. Nie wiem, czy Bóg dotyka twojego serca i Bóg pokazuje ci pewne rzeczy. Że życie, którym żyjesz, to jest trochę udawanie przed Nim. Ale jeśli dzisiaj masz odwagę, jeśli podejmujesz decyzję, chcę wrócić do domu Ojca, chcę wrócić i być prawdziwy, być prawdziwa przed Nim, chcę przestać udawać, bo wcześniej czy później nasze kłamstwo, nasze oszukiwanie, to wszystko w końcu wypływa, bo nie da się tak żyć. Jeśli chciałbyś podjąć dzisiaj decyzję, Ojcze, wracam do Ciebie, chcę skonfrontować się z Tobą, Ty jesteś prawdą, chcę skonfrontować się z Twoim Słowem, które jest prawdą i chcę skonfrontować się z Twoją miłością, która przemienia, uwalnia i zmienia. Jeśli jesteś tym człowiekiem, to zapraszam Cię, wyjdź do przodu. To jest trudne wyzwanie, ale wyjdź do przodu. Niech to będzie Twoja decyzja, że wychodzisz, aby ja chcę żyć prawdziwym życiem. Halleluja. Nie pozwól, aby kłamstwo Cię trzymało w miejscu, gdzie jesteś. Nie pozwól, nie myśl sobie, ja sobie to załatwię sam. Niech to jest Twoja deklaracja. Wyjdź do przodu i powiedz, ja chcę żyć prawdziwym życiem. Ja chcę być prawdziwy przed Bogiem. Ja chcę przestać oszukiwać. Ja chcę przestać wymyślać. Ja chcę być prawdziwy przed Bogiem. Bóg wszystko o nas wie. Bóg widzi nas. Amen. Pomódlmy się do Boga. Halleluja. Panie Jezu, ja modlę się, Duchu Święty, o każdą osobę. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeśli żyjesz prawdziwym życiem, podejdź do jednej z tych osób i proszę, abyśmy się zaczęli modlić o nich. Są ludzie, którzy są odważni. Podejdź tutaj do przodu. Iza, podejdź tutaj do przodu i módl się. Okej? Okay? Kuba, módl się tam. Weź tam, podejdź tam. Halleluja, Duchu Święty. Panie, Panie Boże Wszechmogący, my nie chcemy tak żyć. My nie chcemy udawać. Panie, my nie chcemy udawać kogoś innego. Duchu Święty, objawiaj swoją chwałę. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoje królestwo. Duchu Święty, ja modlę się, aby Twoja prawda dotykała naszych serc, aby Twoja prawda dotykała naszego życia. Potężny Panie i Ojcze nasz, objawiaj swoją moc, objawiaj swoją wielkość, objawiaj swoje zwycięstwo. Panie, my chcemy Chcemy, Duchu Święty, być ciągle tacy sami. My nie chcemy nakładać masek. My nie chcemy, Panie, ubierać makijażu. My nie chcemy, Duchu Święty, być ludźmi, którzy dopasowują się do sytuacji, ale chcemy być ludźmi, którzy są ciągle tacy sami, Panie, przed Tobą. Święty Panie, ja modlę się o siebie, aby Twoja prawda przeważała w moim życiu. Ja chcę znać Boga, który jest Bogiem pełnym prawdy. Chcę, Panie, poznawać Ciebie jeszcze bardziej, stawać się jeszcze bardziej prawdziwy przed Tobą. Panie, ja chcę znać Twoje Słowo. Święty Królu, niech Twoje Słowo nas konfrontuje. Modlę się, aby to był zupełnie nowy czas, aby to był zupełnie nowy moment dla nas, aby to był, Panie, nowy etap w naszym życiu, kiedy wracamy dla Ciebie. Święty Panie i Królu, niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje Królestwo, potężny Panie mój. Objawiaj swoją moc, objawiaj swoją wielkość. Duchu Święty, oczekujemy, Panie, Twojego działania. Oczekujemy, że będziesz przemieniał, Panie, nasze serca. Oczekujemy, że będziesz dotykał, Panie, naszych serc. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź wywyższony, święty Jezu. Chwała Tobie, Panie mój. Amen. I to jest początek tego, co Bóg chce robić w Twoim życiu. Bądź prawdziwy przed Bogiem. Droga nieprawdziwości, droga udawania przed Bogiem, ona jest krótka. To się w końcu kończy, w końcu coś się dzieje, znikasz. Nagle znikasz i Cię nie ma i nikt nie wie, o co chodzi. To się zaczyna powolutku, 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 powolutku i powolutku. Bóg chce odnawiać Twoją duszę. Zacznij żyć w prawdzie. Amen. Zacznij żyć w prawdzie. Jeśli jesteś w tym miejscu i nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie było takiego momentu w Twoim życiu, że nigdy jeszcze nie spotkałeś się z Bogiem i nie poznałeś Go jako Ojca, to ja wierzę, że to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy możesz Go poznać jako Ojca. To się nie dzieje w taki sposób, że się rodzisz i Bóg jest Twoim Ojcem. Nie. To jest Twoja decyzja. Czy chcesz, aby Bóg był Twoim Ojcem? Czy chcesz przeprosić Go za swoje grzechy? Czy chcesz Go prosić o wybaczenie? I czy chcesz Mu poddać swoje życie? To jest Twoja decyzja. Bóg jest Bogiem, który szanuje wolną wolę. Jeśli chcesz dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, proszę pomóc się ze mną. Taką prostą, zwyczajną, ale szczerą, podkreślam, szczerą modlitwą, która polega na tym, że poprosisz Boga, aby stał się Twoim Ojcem. Jeśli jesteś tą osobą, pomódź się ze mną w taki krótki sposób. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś przebaczył mi każdy grzech, który popełniłem. Ojcze, oczyść moje serce, oczyść moje wnętrze. Duchu Święty, ja chcę oddać Tobie moje życie. Panie Jezu, oddaję Ci dzisiaj moje życie i wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ojcze, moje życie dzisiaj należy do Ciebie. Jestem Twoim dzieckiem, jestem Twoją własnością, jestem Twoim synem bądź córką i oczyść moje życie i prowadź mnie. Dzięki Ci, Jezu. Amen.